Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przygotowaniu do porodu u fizjoterapeutki uroginekologicznej, do czego zresztą mnie zachęciłyście na Instagramie. Pisały z reguły dziewczyny, które już to przygotowanie przeszły i chciały swoim innym koleżankom opowiedzieć trochę, jak to wygląda. Bo same mówicie, że byłyście zakończone tym, co Was spotkało. Zaczynamy. Wiem, że duża część z Was jeszcze przeciera uszy ze zdumienia, no bo kolejna nowa rzecz, przygotowanie do porodu u fizjo, o co chodzi, jak to wygląda, dlaczego, po co. Natomiast w kontrze wiem, że już jest ogromna część z Was, która z poleceń przyjaciółek lub już z własnego doświadczenia dokładnie wie, jak takie przygotowanie u fizjo do porodu wygląda. I tu Was zaskoczę. Bo muszę Wam powiedzieć, że nawet ja, która przecież takie przygotowanie do porodu prowadzi od kilku dobrych lat, ja nigdy do końca nie wiem, jak to będzie wyglądało u Was od A do Z. A to dlatego, że przygotowanie do porodu opiera się przecież na Waszym ciele, pracy Waszych mięśni, na Waszych preferencjach, lękach, obawach, pragnieniach, doświadczeniu życiowym, wspomnieniach. I to jest Wasze ciało. Więc przez to, że koncentrujemy się w przygotowaniu do porodu na Was właśnie, to nigdy nie będziemy wiedziały, na czym musimy się skupić w tej konkretnej pracy. No ale mimo to postaram się, mimo że ten plan jest właśnie wyłącznie zarysowany, opowiedzieć, jak to u mnie wygląda, jak to u nas wygląda. Mam nadzieję, że do dyskusji instagramowej dołączą inne fizjoterapeutki, no i podzielicie się swoim doświadczeniem, żeby jak najwięcej dziewczyn mogło wiedzieć, że mogą się u nas do tego porodu właśnie przygotować. No i tutaj już słyszę w głowie chóry naszych mam i babć, że tego nie było kiedyś tam, że rodziły i dały radę i że czego ludzie nie wymyślą i co to są za wymysły. I w jednym przyznam rację, oczywiście pamiętajcie, że dacie radę urodzić, nawet bez żadnego przygotowania, no bo jesteśmy niesamowite. Natomiast z szacunkiem do naszych mam i babć wyłączmy ten chór. Żyjemy teraz w naprawdę szalonych czasach i wiadomym jest, że szukamy pomocy u specjalistów i że świadomość naszego ciała wystrzeliła jak stąd na księżyc. Więc jeżeli jesteśmy świadome swojego ciała i jeżeli możemy z nim działać, to kurczę, czemu by tego nie zrobić? Czy jeżeli chcemy urodzić świadomie, to powinnyśmy się tego wstydzić i za to przepraszać? Czy jeżeli chcemy jak najprędzej wrócić do dobrego samopoczucia po porodzie, to jest coś złego? Co zatem zrobić, żeby do tego porodu przygotować się jak najbardziej świadomie? No przede wszystkim iść do szkoły rodzenia. I tutaj się zgodzę. Szkoły rodzenia są i niech będą jak najdłużej i niech się rozwijają. Szkoły rodzenia dają nam cudne opcje. Omawiają i czas ciąży, i właśnie proces porodowy, połóg, pielęgnację noworodka, laktację, spakowanie torby do szpitala, czasem aspekty prawne Wasze w porodzie. To jest bardzo ważne. Tematów jest cała masa i jak najbardziej uważam, że każda dziewczyna w ciąży powinna do szkoły rodzenia się udać i takie lekcje przejść. I to jest chyba w sumie najczęstsze pytanie. Czym właściwie różni się szkoła rodzenia od przygotowania do porodu u fizjoterapeutki? Różni się właściwie wszystkim. I takim pierwszą podstawową różnicą będzie na pewno to, że u fizjo jesteście jeden na jeden. To jest wyłącznie Wasz czas, a nie czas w grupie. I pierwsze, dlaczego to jest ważne, że to jest Wasz czas, no to oczywiście dlatego, że możecie zadawać pytania tylko te, które Was nurtują, które Was krępują. Ale po drugie, no i to będzie tą najważniejszą różnicą, to jest to, że fizjoterapeutka zwróci uwagę na Wasz ciało i umysł w tym jednym czasie, wyłącznie właśnie skupiając się na Was, na Tobie. Mówię ciało i umysł, bo myślę, że poznając się też z dziewczynami właśnie na takich wizytach, staramy się też obgadać i jakoś tam, obgadać czy rozwiać te Wasze lęki do porodu, które siedzą w głowie chyba zawsze. No więc ten czas jeden na jeden jest bardzo ważny. No ale to, co jeszcze ważniejsze, to przecież to, że spotykacie się z fizjoterapeutką. Czyli z kimś, kto realnie tu i teraz sprawdza stan waszego ciała i wiedząc, jak to ciało powinno pracować, czy na co dzień, czy w porodzie, od razu stara się tak was nauczyć działań, żeby one były jak najbardziej skuteczne właśnie w porodowym procesie. W kwestii logistycznej. Ja jako ja najczęściej widzę się z dziewczynami przed porodem na takich spotkaniach stricte przygotowujących do porodu około 3-4 razy. I tak faktycznie jest, jeżeli nie zgłaszacie się z dodatkowymi dolegliwościami. No bo wiadomo, jeżeli dodatkowo dzieje się coś bólowego, jeżeli macie jakieś blizny, które nie były opracowywane wcześniej, czy inne dolegliwości, które się pojawiły w toku ciąży, czy już były przed ciążą, tych wizyt pewnie będzie musiało być więcej, chociaż nie zawsze. Czasami spokojnie zdążamy zrobić wszystko, w zależności od tego, jak ta praca idzie i jak łapiemy wszystkie elementy współpracy. No to kiedy się zapisać? Drugie najważniejsze pytanie. Kiedy się pokazać? Od kiedy zacząć te spotkania? Wiem, że to już będzie nudne, jak o tym powiem, ale super by było, gdybyście zapisały się jak najszybciej. Pamiętajcie, że przynajmniej w Trójmieście, ale myślę, że w innych miastach też, fizjoterapeutów URE jest wciąż dosyć mało. I jest problem z terminami. Czyli fajnie, jak zapisujecie się jak najszybciej, bo możemy sobie wtedy rozplanować te spotkania na przykład na okolicy połowy ciąży, kolejne 4, 5, 6 tygodni później, kolejne chwilkę przed 34 tygodniem ciąży i ostatnie zawsze w ciąży donoszonej, czyli po 37 tygodniu. Nie martwcie się, że będziecie pozostawione samym sobie. Pomiędzy spotkaniami zawsze macie co robić. Dostajecie pracę domową z zadaniami z każdej wizyty. No i fajnie jest, jeżeli te zadania sobie w domu robicie. A potem możemy to spokojnie zweryfikować na kolejnym spotkaniu. Co więc robimy na wizytach, co potem możecie ćwiczyć w domku? Wizyta numer 1 to jest oczywiście taka wizyta zapoznawcza. Chyba, że oczywiście widziałyśmy się już wcześniej, do czego też zachęcam. Same wiecie i same mi potem mówicie, że gdy spotykamy się na pierwszej wizycie jeszcze przed ciążą, no to jest bajeczka, no bo już mamy takie highlighty z pracy z ciałem, które miałyście właśnie przed ciążą i które możemy sobie porównać, jak już jesteście w ciąży. Wiemy, jak to wasze ciało się zmienia w czasie wzrostu brzucha chociażby. Więc już mamy fantastyczne wnioski i fantastyczne porównania. No ale z reguły jest tak, że faktycznie pierwszy raz widzimy się w ciąży i luzik, niech tak będzie, to nie jest wcale za późno, żebyście teraz, wiecie, nie myślały, że coś jest z wami nie tak. Poznajemy się na tej pierwszej wizycie, poznajemy wasze ciało, no i oczywiście oczekiwania co do porodu. Mówię o oczekiwaniach, bo uważam, że można, a nawet trzeba je mieć i trzeba mieć wizję swojego idealnego porodu, jednocześnie absolutnie nie mając co do niego żadnych oczekiwań. Pierwszą wizytę zaczynamy jak zawsze od wywiadu. Ten wywiad jest duży. Dowiadujemy się wszystkiego o waszych dolegliwościach bólowych, o urazach z przyszłości i o wszystkim rozmawiamy, co potencjalnie może mieć wpływ na przygotowanie do porodu. Przed wizytą polecam wam zastanowić się nad wszelkimi wypadkami, których doświadczyłyście w przeszłości, żebyście sobie zwróciły uwagę na obszar swojego stawu skroniowo-żuchwowego. Sprawdźcie, czy na przykład zgrzytacie zębami w nocy, jak tam z waszymi bólami głowy, czy one pojawiają się często, a jak z bolesnymi miesiączkami przed ciążą, a może przy stosunkach coś się dzieje teraz, a może działo się kiedyś, co z kręgosłupem. Czy miałyście na przykład urazy z wysokości, czy na przykład kiedyś spadłyście z konia na pupę, na kość ogonową? Wywiad już bardzo nas nastawia na kolejne działania i kształtuje nasze przyszłe spotkania. A po wywiadzie oczywiście jest czas na badanie. Robimy sobie skan waszych ciążowych ciał, gadamy o naszych codziennych aktywnościach i sprawdzamy się od stóp do głów wszystkie ważne dla nas z perspektywy porodu obszary. Będzie to na pewno czaszka, żebra, brzuch, kręgosłup, miednica, stopy. Oczywiście w wielkim skrócie. Sprawdzimy też na pewno, jak oddychasz. Nie powinnam tego mówić, bo ja zawsze sprawdzam wasz oddech zupełnie, jak nie wiedzieć. Jak nie wiecie, że ja to robię. O, jąkam się. Sprawdzamy ruchomość waszych stawów. Słowem, badamy cię wzdłuż i wszerz, chociaż pomijamy najczęściej na tym pierwszym spotkaniu badanie wewnętrzne. Rzadko kiedy, przyznaję, badam wewnętrzne na pierwszej wizycie w przygotowaniu do porodu, chyba że na przykład czas nas nagli i zostało go niewiele do rozwiązania, albo dzieje się coś niepokojącego, na przykład z waszą blizną po pierwszym porodzie, albo są jakieś bóle w obszarze krocza i wręcz ginekolog nagli, że fajnie byłoby to skonsultować jak najszybciej i z tym działać, no to wtedy nawet się nie zastanawiamy, tylko na pewno badanie jest. Ale w ciąży przebiegającej fizjologicznie, jeżeli nic się nie dzieje, to raczej tego badania wewnętrznego na pierwszej wizycie nie ma. Po badaniu skupiamy się oczywiście na pracy nad obszarami, które wymagają naszej uwagi, i już ustalamy sobie autoterapię w domu. Często też na pierwszej wizycie zaczynamy pracę oddechową. No i tutaj się na pewno rozwinę. Pamiętajcie, i to chcę podkreślić dzisiaj bardzo. Praca oddechowa w porodzie to nie jest jakieś tam pitu-pitu. To jest coś, co realnie ma przynieść wam ulgę, dotlenić i ciebie, i bobasa, i dać ci prawdziwy postęp porodu. Przez to jakby musimy wiedzieć, jakie są twoje preferencje oddechowe i z czym masz problem. Jakie są twoje trudności w oddechu. No bo skąd właściwie masz wiedzieć, czy dobrze oddychasz? Czy jesteś pewna, że umiesz oddychać i w tym samym czasie kontrolować pracę dna miednicy? Z reguły zupełnie nie jesteśmy tego pewne i z reguły zwykle nie zwracamy na to uwagi. Więc trening oddechowy do porodu łączymy od razu z nauką, kiedy właściwie daną technikę oddechową zastosować. Rozmawiamy o najczęściej popełnianych błędach, które będą przychodzić w porodzie i też nie należy się tego bać. I sytuacjach, w których może ci pomóc twój partner porodowy. To jest bardzo ważne i ja zawsze też zachęcam, żeby na chociaż jedną wizytę przyjść z osobą towarzyszącą, bo partner w porodzie powinien być dla nas jak sufler w teatrze. Ktoś, kto będzie nam na dany moment porodu podpowiadał, co właściwie miałyśmy robić. W porodzie bardzo często tracimy i dobrze zdolność do logicznego myślenia. Więc ta osoba, która przy nas czuwa, no jest niezastąpioną pomocą w momencie, kiedy odcina nam mózg. Ta edukacja oddechowa dla osoby towarzyszącej jest bardzo, bardzo ważna. Na kolejnej wizycie zwykle kończymy pracę oddechową, czyli kontynuujemy sobie techniki, które zaczęłyśmy na wizycie pierwszej i już zaczynamy to łączyć z pozycjami porodowymi. I tymi optymistycznymi, no i tymi, w których raczej być nie chcemy, ale czasem się zdarza, że będziemy musiały być. Myślę sobie, że dobrze jest poznać możliwości przyjmowania pozycji, w których możemy się poruszać i zaznajomić z tym, co w każdej z tych pozycji możemy zrobić my i co może zrobić nasz partner, żeby podziałać przeciwbólowo czy uwalniająco w porodzie. No i to też będzie zależało w dużej mierze od naszej przeszłości, od stanu naszego ciała. No bo na przykład boli cię, powiedzmy, prawe kolano, jak klęczysz. No to teraz, czy pozycje czworacze i klęczne to będą nasze pozycje numer jeden w porodzie? Czy możemy je czymś zastąpić? Czy możemy coś zrobić, żeby poczuć ulgę? A jeżeli jednak dobrze się czujemy w czworakach, ten poród przebiega lepiej, no to czy możemy coś zrobić z kolanem, żeby nas nie bolało? Wiecie, o co chodzi. Jakby uczymy się rodzić ze całym bagażem, jaki mamy ze sobą, żeby i nam, i dziecku w tym porodzie było jak najlepiej. Ustalamy sobie też, jak ruch naszego ciała wpływa na bobasa i jak możemy mu pomóc się urodzić. I myślę, że to jest bardzo istotne, żeby znać swoje możliwości i wiedzieć, na czego w ogóle możemy się spodziewać. I tutaj myślę, że dobrze od razu jest porozmawiać o miejscu, w którym rodzić planujemy, no bo patrząc na przykład z mojej perspektywy na wszystkie szpitale, czy w ogóle miejsca dla rodzin w Pomorskim, no to ja też będę mogła realnie powiedzieć pacjentce, hej, no pozycja klęczna w tym szpitalu została ostatni raz użyta w latach 70., więc raczej bym się jej nie spodziewała. No a w tym szpitalu jest to na porządku dziennym, że dziewczyny rodzą wertykalnie, więc przygotuj się tym bardziej do tych pozycji, jeżeli chcesz tam rodzić. Dobrze jest o tym rozmawiać po prostu otwarcie. Badanie wewnętrzne, wracając do niego, zwykle będziemy sobie przeprowadzać koło 34 tygodnia, no bo to jest czas, kiedy według zaleceń rozpoczynamy masaż krocza. To badanie wewnętrzne w ciąży, on nie jest długie. Oceniamy sobie tutaj na pewno elastyczność tkanek krocza, palpacyjną bolesność, napięcie spoczynkowe dna miednicy, ale także, jeżeli są, stan blizn po wcześniejszych porodach, stan tkanek i mięśni dna miednicy. W badaniu wewnętrznym, i to bardzo lubię robić, bo wtedy wychodzi dużo rzeczy. Dobrze jest również sprawdzić Twoją pracę oddechową na czas porodu. Czyli wszystkie te techniki, z którymi zaznajomiłyśmy się wcześniej, na etapie pierwszych dwóch wizyt, sprawdzamy sobie teraz również badając Cię wewnętrznie. Sprawdzamy, czy na pewno potrafisz się świadomie rozluźnić w trakcie konkretnej techniki oddechowej, jak reagują Twoje mięśnie dna miednicy. I w tym też konkretnym momencie uczymy się masażu krocza. Staram Ci się pokazać każdą technikę masażu, żebyś dokładnie wiedziała, jak ją robić, jaki dołożyć ładunek, jaką dołożyć siłę, gdzie dokładnie pracować masażowo i co powinnaś czuć, żeby to było ok. W tym miejscu dużo dziewczyn się dziwi, bo mówi: wow, myślałam, że to ma boleć. Wow, myślałam, że to ma być mocniej, że to ma być słabiej, że to ma być głębiej, że to ma być płycej. Dużo można się oczywiście dowiedzieć z filmików instruktażowych, ale fajnie jest to poczuć, myślę, na sobie. No i to nasze ostatnie spotkanie robimy zawsze w ciąży donoszonej, czyli po 37 tygodniu. Ta wizyta ma charakter już typowo rozluźniający. Lubię z dziewczynami działać znowu na całym ciele i w obszarze potylicy, i w obszarze przepony oddechowej brzucha, kręgosłupa, kości ogonowej i całej miednicy, no ale też oczywiście działamy z dnem miednicy w celu uelastycznienia i rozluźnienia i mięśniówki, i tkanek krocza. Ta wizyta jest już. Działacie wy mniej, ja działam więcej, wy sobie odpoczywacie. Czasem jest mniej przyjemna, niż by się wydawało, bo musimy podziałać nad takim naprawdę pełnym rozluźnieniem, więc dotykamy nawet najbardziej bólowych obszarów ciała. Z reguły jeszcze sprawdzając napięcie tkanek krocza, modyfikujemy troszeczkę zalecenia do masażu, żebyście na te ostatnie tygodnie już naprawdę skupiły się na tym obszarze, który Was potrzebuje. I jest to też czas na pewno na rozwianie Waszych wątpliwości. I też, co ważne, instruktaż działań na czas połogu. Czyli tutaj rozmawiamy sobie o tym, co będzie najważniejsze na te pierwsze 4-5 tygodni do naszej kolejnej wizyty, tej właśnie takiej kończącej połóg. I ja zawsze też wysyłam zalecenia, co w tym połogu warto robić. Tak to wygląda. Czy warto? Myślę sobie, patrząc na mój poród i porody wielu z Was, że zdecydowanie. Ale drugie pytanie, czy przygotowanie u fizjoterapeuty sprawi, że Wasz poród będzie na pewno taki, o jakim marzycie? Nic nie jest na pewno. I pamiętajcie, że poród to jest taka kompilacja miliarda zmiennych. Na pewno nie da się go zaplanować i mimo, że ja zawsze Was do tego zachęcam, żeby go planować, to nie możemy powiedzieć, jak on będzie przebiegał w żadnym calu. Chcę Wam po prostu przekazać, że ta świadomość porodu jest o tyle ważna, że mniej boicie się podejmować świadome decyzje, mniej boicie się tego, co się dzieje, rzeczy, które się zmieniają, rzeczy, które proponuje Wam w porodzie położna, bo wiecie, co Was czeka i co może się wydarzyć. Bardzo dużo dziewczyn, jak przychodzi na początku do porodu, to mówi: ja nie chcę tego wiedzieć. Ja w ogóle nie chcę być świadoma, chcę po prostu iść i urodzić. Tylko, że to będzie trudne, bo rzadko kiedy poród przebiega obok nas. Poród to my. Więc jeżeli poród przebiega w nas, no to musimy być świadome tego, co się z nami dzieje, żeby czuć spokój i żeby móc mądrze podejmować kolejne porodowe decyzje. I mam dla Was dzisiaj kilka pacjentkowych relacji poporodowych, które zawsze przysyłacie mi bezpośrednio po porodzie, co jest ultra miłe i uwielbiam to, żeby pokazać Wam, jakie są te poporodowe relacje, jak dziewczyny reagują po takich świadomych porodach. Pierwsza pacjentka rodziła w grudniu albo w listopadzie. W grudniu się widziałyśmy na połogowej wizycie i napisała tak. Wczoraj o 23 urodziłam. W końcu! Chłopak 6 dni po terminie, poród jak marzenie. Uparłam się na Malbork i nie żałuję. Mąż był ze mnie dumny, mówi, że przy żadnym porodzie nie byłam taka opanowana i skupiona. Nasze spotkania zrobiły robotę. Myślenie o rozluźnieniu, oddychanie do krocza, to naprawdę działa. Trafiłam na położną, która widziała, że nie zamierzam korzystać z łóżka i zaproponowała, że urodzimy na stojąco. Parcie na wydechu, dmuchanie świeczek bez spinania się i zaciskania i mam jedynie drobne zadrapanie, zero szwów. Dziękuję za to, co robisz, czego uczysz. Widzimy się w grudniu na poporodowej wizycie. Fajna relacja, bo jest to relacja wielorudki, więc od razu widzimy, jak ta świadomość, o której przed chwilą Wam mówiłam, ma wpływ później na takie poporodowe doznania. Druga historia jest od dziewczyny, która rodziła drugi raz też, ale pierwszy raz siłami natury. I jest dla mnie szczególnie ważna, bo pierwszy poród tej pacjentki był bardzo trudny i bardzo długi, zakończony finalnie cesarskim cięciem. I pamiętam nasze pierwsze spotkanie, to oj, duży lęk był w tych oczach, a już Wam czytam wiadomość. Dzisiaj o 4:40 przyszła na świat nasza córeczka. Urodzona w kartuzach, bez nacięcia, niestety na plecach i w parciu i z małym pęknięciem krocza na jeden szew. Kosmetycznie też zostały podszywane wargi, bo coś tam się niewielkiego wydarzyło. Cały poród zupełnie inny niż pierwszy. Odczarowana trauma, totalnie zawdzięczam to Tobie. Przy każdym skurczu miałam Twoją twarz przed oczami. Bardzo Ci dziękuję. Sama bym tego nigdy nie ogarnęła. Ale tutaj muszę to sprostować, bo zdecydowanie ogarnęłaby sama. I absolutnie pamiętajcie, że żadnego porodu nie zawdzięczacie nikomu, tylko sobie. My jako fizjo dajemy tylko narzędzia i to jest nasza praca. A cała reszta wykonanej roboty to jesteście Wy. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Trzecia relacja będzie od dziewczyny, która rodziła drugi raz siłami natury. Też po trudnym pierwszym porodzie, więc no, bardzo cieszą takie wiadomości, bo wiecie, te dziewczyny mają realne porównanie do tego, jak było i jak może być. Bardzo dziękuję za przesłanie zestawienia wskazówek na połóg. Przydadzą się już dziś. Nasza ostatnia wizyta przyniosła pożądany skutek. Dzisiaj urodziłam synka. Dziękuję Ci za wszystko. Dzięki Tobie i pracy cudownych położnych udało mi się urodzić siłami natury z ochroną krocza. Mega robota. Dziękuję. Niewyobrażalna różnica w samopoczuciu po tym porodzie. Znowu to nie dzięki nam, tylko dzięki Wam. No ale super się to czyta. I czwarta historia, czwarta relacja z listopada też, od dziewczyny, od pierworódki. Nie tak wcale z łatwym porodem. Moja córka przyszła na świat wczoraj po 16. Nie spieszyło się jej. Od poniedziałku byłam na preindukcji na patologii ciąży. Poród na oksytocynie, ale ze znieczuleniem. To był dobry poród. Stworzyłam wiele nowych technik oddechowych. W drugiej fazie moje fiu, fiu, fiu słyszała cała dzielnica. Ta historia też pokazuje, że wiecie, że te porody nie muszą być najprostsze, najszybsze, najkrótsze, najmniej bolesne, ze znieczuleniem, bez znieczulenia. Mogą być różne, ale to, że jesteście świadome tego, co robicie, daje Wam właśnie tę moc. I to jest super. Tych historii mam więcej, mogłabym je tak czytać i czytać, ale chciałam Wam po prostu pokazać, jak różne są te relacje, ale co je łączy, to to, że jesteście po prostu z siebie dumne. I tak być powinno. Gdybyście miały pytania do dzisiejszego odcinka, piszcie śmiało na intimistories@gmail.com albo na Instagramie intimiterapeutka. Dziękuję Wam bardzo za dziś, że dotrwaliście do końca i do usłyszenia w kolejnym odcinku. A mówiła do Was Karol Wójcik w intymnych historiach o przygotowaniu do porodu u fizjoterapeutki uroginekologicznej. Pa!